mamy czas teraz na Boże Słowo. Boże Słowo pochodnią nogą naszym, mówi psalmista. A to znaczy, że jeśli chcę mieć światło od Boga na to, co dzieje się w moim życiu i na to, jaki krok następny mam uczynić, to potrzebuję naprawdę zbliżyć się do tego Słowa. To Słowo nie ma być obecne w moim życiu okazjonalnie, ale to Słowo ma stać się częścią mojego trybu życia, częścią mojego życia. I do niego chciałbym teraz sięgnąć. Zacznę może w ten sposób. Pewnego razu złapałem gumę w samochodzie, opony były nowe, dopiero co wymienione i mój samochód przy większej prędkości zachowywał się dość dziwnie, bo ściągało go z drogi. Im szybciej jechałem, tym bardziej musiałem starać się utrzymać kierownicę i wiedziałem już, że coś jest nie tak. Zatrzymałem się, obeszedłem cały samochód i w sumie nic nie zauważyłem. Ale w końcu udało mi się dość szybko dojechać do mechanika. Z tego miejsca od razu pozdrawiam brata Ewalda, który zaradził temu problemowi. Przyjrzał się, o co chodzi. I okazało się, że gdzieś tam od wewnętrznej strony tej opony w bieżnik wbiła się taka niewielka śruba. I to była przyczyna całego problemu. Jej nie było widać z zewnątrz samochodu. Wyobraźmy sobie jednak, gdybym tak wtedy, kiedy mechanik zidentyfikował problem, wyobraźmy sobie, gdybym ja mu powiedział, że wydaje mi się, że rozwiązaniem mojego problemu jest zmiana koloru samochodu. Absurd, prawda? Przemaluję go i problem ustąpi. Czy to by pomogło? No pewnie, że nie. A gdybym powiedział tak, że zamontuję lepsze radio w samochodzie i wówczas moje problemy się rozwiążą same. Oczywiście, że nie rozwiązałyby się. No ale gdybym tak przekonywał mechanika, że to pewnie te drogi w tych okolicach są takie niedobre i gdybym więc wyjechał stamtąd i jeździł odtąd lepszymi drogami, czy to poprawiłoby sytuację mojego samochodu? Posłuchajcie, mógłbym nawet jeździć najlepszymi drogami na koniec świata, dojechać przemalowanym samochodem z jak najlepszym radiem i tak by to nie pomogło. Dopóki nie rozprawię się z moją dziurawą oponą, nie zmieniłbym swojej sytuacji, mknąc po jakiejkolwiek drodze. Przy okazji, trzeba spróbować też odnieść taki prozaiczny przykład do naszego życia. Każdy z nas, słuchając tego przykładu, przecież wie, na czym polega problem. To jest oczywiste, jak rozwiązuje się tego rodzaju problem. Ale kiedy próbujemy przenieść taką sytuację na grunt naszego życia, na grunt przecież głębszy, rozleglejszy, to już nie jest wszystko takie oczywiste dla nas. Czasem też mkniemy przez życie z dziurawą oponą i ściąga nas z tej dobrej drogi. Co jest taką twoją dziurawą oponą w przenośnym sensie oczywiście? Czy jest taka rzecz, a może kilka rzeczy w twoim życiu, które muszą zostać naprawione, bo inaczej nic się nie zmieni? Wiecie, co często ludzie robią, gdy chodzi o ich życie? Mówią sobie, może jak coś w życiu przemaluję, wrzucę na siebie jakieś nowe ciuchy, zmienię swój styl, zmienię swoje otoczenie. Gdy poczuję się w swojej skórze lepiej, inaczej, to będę mógł całemu światu wreszcie z uśmiechem powiedzieć, że u mnie jest wszystko w porządku. Może kupię sobie coś nowego, jakiś nieskromny gadżet, który mnie ucieszy. Może wymienię samochód, meble, telewizor, wyjadę na wymarzone wakacje. Poprawię sobie w ten czy inny sposób jakość swojego życia i to sprawi, że będzie inaczej. W końcu tak, jak chciałem. Teraz przyjdzie spełnienie, zadowolenie. Samo to przyjdzie do mojego życia. I co, przychodzą te rzeczy? Być może na chwilę poczujemy się rzeczywiście lepiej, ale sami wiemy, że to nie jest droga do rozwiązywania swoich problemów. W Izraelu w czasach proroka Jeremiasza ludzie tak właśnie myśleli. O zgrozo, nawet duchowi przewodnicy leczyli w ten powierzchowny sposób problemy ludzi. Lecz jak się to potem okazywało, było to bezskuteczne. Prorok Jeremiasz, już wspominany dzisiaj, mówi: i leczą rany swojego ludu powierzchownie, mówiąc: pokój, pokój, choć nie ma pokoju. To jest 6 rozdział Księgi Jeremiasza, 14 werset. Ja też kiedyś musiałem 2 albo 3 razy malować pewne miejsce na suficie. Lecz za każdym razem, kiedy przyszedł długotrwały deszcz po jakimś okresie słonecznym, to znowu wyskakiwała taka sama albo i większa plama na suficie. I dopóki nie pozbyłem się przyczyny swojego problemu, a to był właśnie dziurawy dach, dopóty ciągle wracał do mnie ten sam problem. I posłuchajmy, niezależnie od tego, czy zmienimy otoczenie, czy zmienimy swój styl życia, niezależnie od tego, czy zmienimy pracę, czy zamieciemy coś w życiu trudnego pod dywan, mówiąc obrazowo, czy kupimy mnóstwo nowych gadżetów, przemalujemy mieszkanie, kupimy samochód nowy, niezależnie od tego wszystkiego, jeśli poruszamy się, mówiąc obrazowo, na flaku w swoim życiu, to nic się nie będzie zmieniało. I to jest niestety rzeczywistość sporej grupy ludzi. Oczywiście my mamy wiele wymówek. O, gdybym miał inną rodzinę, to by mi się z pewnością lepiej ułożyło. Gdybym więcej zarabiał, to bym miał teraz mniej problemów. Byłbym bardziej może szczęśliwy. Gdybym mieszkał w innym kraju, to może by się to wszystko jakoś lepiej ułożyło. Gdyby to, gdyby może tamto. I słuchajcie, ludziom w końcu udaje się zrobić te wszystkie zmiany i dalej ich życie nieraz przypomina taki dziurawy flak. Są ludzie, którzy mówią: gdybym tak wyemigrował, to moje życie nabrałoby innego tempa, jakości, innej mocy, głębszego sensu, a nawet lepszego celu. Ale prawda jest jednak taka, że jeśli teraz jesteś tutaj i zmienisz swoje miejsce zamieszkania, to zabierzesz siebie i wszystkie swoje problemy tam, gdzie zamierzasz się udać. I chciałbym wam to, o czym na wstępie tu powiedziałem, przedstawić w bardzo prostej biblijnej historii, na tej bardzo prostej historii, którą gdy Jezus opowiadał, wierzę, że wielu wstrzymało wręcz oddech. Była to bowiem szokująca jak na owe czasy historia. I drodzy, otwórzmy Ewangelię Łukasza, 15 rozdział. Cały ten rozdział zawiera podobne historie, a ja tylko chciałbym sięgnąć do jednej z nich. Mianowicie do tej zatytułowanej w naszych przekładach Biblii podobieństwo o synu marnotrawnym, tudzież przypowieść o synu marnotrawnym. Spójrzmy, nie będę czytał całej tej historii, ale będę partiami kontynuował po kilka wersetów. Spójrzmy więc na 11 i 12 werset. Potem rzekł, oczywiście Pan Jezus, potem rzekł: pewien człowiek miał 2 synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. Zobaczmy, gdy Jezus opowiadał tą historię, to wielu słuchaczy, wielu z nich być może zrobiło wielkie oczy. Bo takie słowa dziecka skierowane do ojca szokowały, bo znaczyły tyle samo, co powiedzieć temu ojcu: tato, jestem już zniecierpliwiony czekaniem na twój koniec. Załatwmy sprawę spadku, sprawę dziedzictwa od razu. I potraktował ten młodszy syn ojca tak, jak gdyby ten dla niego już umarł. W tamtej kulturze usłyszeć coś takiego od dziecka to było szokujące. Myślę, że także i dzisiaj potrafimy się w tej historii nieźle odnaleźć, bo ileż to dzieci pochowało już za życia swoich rodziców, bywa też odwrotnie, żeby nie było. Ale mamy tą historię tutaj, więc tą na bazie tej się poruszamy. Pójdźmy dalej, 13 i 14 werset. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Mówiłem to już wiele razy, powtórzę tylko, że grzech ma to do siebie, że zaprowadzi cię dalej niż chciałbyś dojść. Pozostanie dłużej w twoim życiu niż chciałbyś, żeby pozostał i uczyni większe spustoszenie niż byś się tego spodziewał. I tak też było w tej historii. Nie możesz kontrolować wszystkiego tego, co dzieje się wokół ciebie, tego, co ci się przytrafia. A tym bardziej, gdy masz do czynienia ze swoim grzechem, a też grzechem otaczającym ciebie, twoje życie. Ten młody człowiek prowadził, widzimy, lekkomyślne, rozwiązłe życie. Nie był ani oszczędny, nie był ani moralny, za to z pewnością był to rozrywkowy chłopak. Młodszy syn więc przeputał, jest takie słowo w języku polskim, przeputał wszystkie pieniądze na rzeczy zbędne, niepotrzebne. O jakże lepiej wyglądałaby jego sytuacja, gdyby tych środków nie przepuścił tak łatwo na swój sposób życia, spowodowany swoim sposobem myślenia. On jednak żył tym, co było tutaj i teraz, a nie mógł przewidzieć tego, że nadejdzie głód. No może były jakieś symptomy, ale wiecie, my też słyszymy, że będzie susza, że głód, ale pewnie myślimy to tam w Afryce, to tam daleko. Nas ten problem nie dotyczy. A więc nie mógł on przypuszczać, że zasoby tak szybko się wyczerpią, że przyjdzie taka nagła sytuacja, która tą ekonomiczność, ekonomię kraju, w którym przebywał, że tą rzeczywistość, ta sytuacja wywróci wręcz do góry nogami. I gdy głód przyszedł, zaczął cierpieć, czytamy, ogromny niedostatek. Co więc zrobił ów młody człowiek? Spójrzmy dalej. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. Co nam ta sytuacja mówi? Ów młody człowiek przystał do człowieka, który wysłał go do swojej wiejskiej posiadłości, aby tam wypasał stado świń. Pomimo tego zajęcia, ta praca, widzimy, nie wystarczała, aby zaspokoić podstawowe ludzkie potrzeby. W czasach głodu pomyślmy, co jest w cenie? Co najwięcej kosztuje? Czego deficyt mamy? Czego ceny rosną w górę? Oczywiście najczęściej żywności. I wygląda na to, że żywność właśnie stała się najbardziej deficytowym towarem w tamtym kraju. Zaczął więc podjadać z tego, czym karmiono świnie. I gdy ktoś to zauważył, odebrał mu taką możliwość dokarmiania się tym, co mają te świnki. Spróbujmy tą sytuację zobaczyć też w świetle tamtej kultury. Dla Żydów praca przy świniach to był najgorszy rodzaj zajęcia. To była najbardziej niepożądana, ohydna i pogardzana praca. A ten młody człowiek nie tylko zszedł tak nisko, że pasł świnie jakiegoś poganina, które były uważane powszechnie za nieczyste, ale zszedł tak nisko, że pragnął żywić się tym, co te nieczyste zwierzęta jadały. Co to znaczy? To znaczy, że on już niżej upaść nie mógł. Był taki, jak właśnie te świnie. Całkowicie nieczysty. Można nawet powiedzieć, że żył już jak ta świnia. Siedział wręcz przy samym korycie ze swoimi wszelkimi ambicjami. Pracował u nieczystego człowieka, zajmował się nieczystą robotą i jadał to, co nieczyste. Jego sytuacja była więc okropna. Słuchacze tej historii byli zszokowani i zaciekawieni, gdzie jest koniec tej historii. To już nie był mały problem, ale samo dno. Problemy w życiu tego młodego chłopaka narastały zgodnie z efektem śnieżnej kuli. Gdzieś na górce ukleisz małą kulkę i puścisz ją na dół, a ona tocząc się jest coraz większa, większa i większa i coraz trudniej ją powstrzymać. A gdy uderza, wyrządza więcej krzywdy. I tak jest zawsze. Jeśli pozwalasz, aby Bóg dla ciebie umarł, jak ojciec był martwy dla tego młodego chłopaka, wtedy zaczynasz sam umierać, a nie on. Im dalej od Boga jesteś, tym bardziej martwy jesteś. Znany filozof Fryderyk Nietzsche kiedyś powiedział, że Bóg umarł. I wiecie wszyscy, co stało się potem. Nietzsche umarł. I tyle komentarza na ten temat. Pójdźmy dalej. 17 werset do 20. A wejrzawszy w siebie, ten młody chłopak, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Przyszedł czas, że ten młody człowiek oprzytomniał. Oprzytomniał i zaczął zastanawiać się nad życiem w domu swojego ojca. Tak go na wspominki wzięło. Zaczął wracać myślami do przeszłości. Jak to było, zanim opuścił swój rodzinny dom? Myśli sobie, tam było pod dostatkiem chleba. Tam nie wszystko było tak, jakby mi się podobało. Ale ja tu przecież z głodu ginę. Ja tu cierpię niedostatek. A tam niewolnicy mojego ojca mają się lepiej niż ja w tym obcym kraju. Wtedy oprzytomniał, dosłownie upamiętał się. To jest stwierdzenie, które zmienia cały bieg tej historii. On wejrzał w siebie, a więc zrozumiał, że nie można dalej tak podążać przez życie. Nie można tak dalej marnować swojego życia. Zrozumiał, że nie może i nie musi żyć dalej przy korycie, na poziomie koryta. Biblia mówi, że ten chłopak oprzytomniał i powiedział sobie coś w rodzaju: może teraz źle się moje sprawy układają, ale tak nie musi być ciągle. Wstanę i pójdę do ojca mojego. A więc on doszedł do prostego wniosku, że jego życie tak nie musi dalej wyglądać. On zobaczył, że zmiana jest nie tylko potrzebna, ale jest wręcz konieczna. Stanął pierwszy raz uczciwie twarzą twarz naprzeciw swoim problemom. Jeśli w twoim życiu nie jest dobrze i utożsamiasz się właśnie z tą decyzją tego człowieka, to oczywiście wcale jeszcze nie oznacza, że zajdą w twoim życiu zmiany. Jest wielu ludzi, którzy zgadzają się z tym, co mówi Pismo Święte, ale w ich życiu nie zachodzą zmiany. Bo to jest tak trochę jak w tym przysłowiu. Można mieć książkę kucharską i znać z niej wszystkie przepisy, lecz w życiu nic nie umieć ugotować. Cóż pomogłoby synowi marnotrawnemu dojść do właściwych wniosków i poznać to, jaki jest dobry przepis na życie? Cóż pomogłoby mu to, gdyby nie podjął ani jednego kroku we właściwym kierunku? Cóż pomogłoby mu, gdyby posłuchał nawet najlepszej rady, a nie podjął wysiłku, aby zrobić chociaż jeden krok, realizując te dobre rady? Cóż pomogłoby mu, gdyby nie był konsekwentny w tym, co sobie zamierzył w tak trudnej chwili? Można przypuszczać, że te jego wnioski, do których przecież sam doszedł, to taki swoisty rodzaj modlitwy, bo chyba tylko Bóg mógł go usłyszeć w tym miejscu. My też mamy różne modlitwy. Czasem towarzyszy temu takie magiczno-życzeniowe myślenie. I wypowiadamy te swoje myśli w niebo. One nie muszą być wcale złe, lecz one absolutnie nic nie zmieniają, jeśli nie ma za tym naszego działania. Modlitwa to dobry początek na zmiany, ale sama modlitwa, słuchajcie, nie wystarczy. Życie to nie jest układanka, która się sama układa, kiedy ty się modlisz. Życie przypomina puzzle. Nie ułożysz sobie tego pięknego obrazu, dopóki nie włożysz ostatniego elementu na właściwe miejsce. I chociaż cytowałem to już wiele razy, to dobry moment, żeby to przypomnieć. Znany fizyk Blaise Pascal powiedział, że człowiek ma pustkę na kształt Boga. Jeśli tak popatrzysz na swoje życie, to zauważysz, że Bóg jest tym elementem, który najlepiej pasuje do naszego wnętrza. Jest odpowiedzią na wszelkie nasze duchowe potrzeby. A często nie tylko te rzeczy porządkują się w naszym życiu, kiedy Bóg wchodzi do naszego wnętrza. Również porządkuje się nasz sposób myślenia. Nasz świat zaczyna w ogóle być uporządkowany. Musimy więc najpierw uznać, że zmiana jest konieczna, ale dopiero wtedy, gdy podejmujemy dobre decyzje i idziemy krok za krokiem do przodu, do celu, to te zmiany nadchodzą. Wiem, co teraz mogą niektórzy sobie pomyśleć. No łatwo ci powiedzieć, ale moje życie nie jest wcale takie proste. Ale proszę, uwierzmy, że dla tego młodego chłopaka, którą historię rozważamy, który siedział tam przy świńskim korycie, też zmiana nie była łatwa. W końcu pomyśl, jak on potraktował swojego tatę? Jak teraz stanąć przed nim i spojrzeć mu prosto w oczy? A co na to wszystko powie jego starszy brat? O, za chwilkę doczytamy to, że on ma starszego brata. Może pogoni go z domu, aby odszedł tam, skąd przyszedł. Ile myśli, ile oskarżeń, ile obaw, ile kalkulacji, ile rzeczy mogło kotłować się w jego głowie. Zobaczcie to, że jeśli ktoś uzna, że potrzebuje zmiany, jeśli zrozumie, że jest ona konieczna i chce jej, pomimo tego, że nie jest ona łatwa, to przede wszystkim potrzebuje Bożej pomocy. Potrzebujesz Bożej pomocy. Czy więc zmiana jest łatwa? Nie jest. A czy jest konieczna? Oczywiście, że jest. A czy jest możliwa? Tak, z Bożą pomocą jest możliwa. A możliwa staje się dzięki zwróceniu się do Boga przez Jezusa Chrystusa, który tą historię o marnotrawnym synu właśnie opowiedział. Trzy historie mówią o kimś zagubionym w tym rozdziale. I w każdej z nich Bóg odgrywa kluczową rolę. I Bóg jest tą osobą, która sprawia, można powiedzieć, że ktoś zgubiony staje się znaleziony. Czy ludzie, którzy dokonali złych życiowych wyborów, popełnili jakieś zło? Wpadli w jakiś nałóg? Czy oni tak robią? Jak ten marnotrawny syn? Nieczęsto, prawda? A co ludzie najczęściej robią? Najczęściej szukają wokół siebie winnych. Albo, bywa i tak, rekompensują zło jakimś innym dobrem. i nie rozwiązują niczego, co narobili, ale próbują gdzieś indziej nazbierać sobie troszeczkę dobrych uczynków. I w rezultacie czego ich problem, zamiast być rozwiązany, tylko się nasila. Dlaczego tak robią? Dlatego, że nie chcą wziąć odpowiedzialności za to, co sami zrobili, za swój udział w problemach, jakie toczą się w ich życiu, toczą ich wnętrze. Nie radzą sobie z tym, boją się tego, wolą raczej unikać konfrontacji z własnym grzechem. Uciekają, no ale grzech ma tą naturę, że ich dogania. Bo co mógł marnotrawny syn sobie powiedzieć? Pospekulujmy na chwilkę. Mógł powiedzieć, to wina tatusia. Gdyby ojczulek postawił na swoim, gdyby choć trochę się uparł, to by do tego nie doszło. Nie siedziałbym tutaj na poziomie koryta. Nie dałby mi dziedzictwa, to bym siedział w ciepłym domeczku. Ojciec był mądrzejszy niż ja, a mnie nie powstrzymał. To jego wina. A może syn marnotrawny tak powiedziałby. To wina mamusi. Mama. Zawsze jak trzeba potrafiła sprzeciwić się ojcu i tak pokręcić sprawami domu, żeby wyszło nam to wszystkim na dobre. A w tamtej sytuacji milczała. Nie zabrała głosu. Nie widzimy jej w ogóle w tej historii. A może to wina mojego starszego braciszka? Oj, taki lizusek, pracuś domowy. Gdyby nie on, to bym nie musiał tak zasuwać w domu. Gdyby nie on, to nie czepialiby się mnie tak w domu. Gdyby nie on, to nie musiałbym się obawiać o spadek. Gdyby nie on, to nikt by mnie nie porównywał do niego. Gdyby nie to, gdyby nie tamto. Widzicie, tak jest w wielu przypadkach w życiu. Dzieci zwalają winę na rodziców, rodzice na dzieci, żony na mężów, mężowie na żony, pracodawcy na pracowników, pracownicy na pracodawców i rodzeństwo na siebie. Człowiek ciągle w kimś innym upatruje swoich porażek, swoich nieszczęść, swoich problemów, albo też w okolicznościach, które jakoś pechowo się przytrafiły, ułożyły, pokrzyżowały plany, albo też w ludziach, którzy nie okazali się w porządku, że też ja ich, a nie innych musiałem spotykać. Ale co mówi Biblia? Biblia jasno mówi, na co człowiek może się uskarżać. I o dziwo, niewielu to chce czynić. I znowu przywołam proroka Jeremiasza, który powiada, na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana, mówi prorok. Są Lamentacje Jeremiasza, 3 rozdział, 39 i 40 werset. Wracając do naszego rozważania, zobaczmy, co wydarzyło się dalej, kiedy ten młody człowiek już postanowił pójść w stronę domu ojca i kiedy ten ojciec najwyraźniej z sercem wyczekującym syna rzucił mu się w ramiona i pocałował go. Spójrzmy od 21 wersetu. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierście na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Czy marnotrawny syn wziął odpowiedzialność za to, co zrobił? Za to, jak wyglądało potem jego życie? Myślę, że tak. Widzimy, że zrobił dokładnie to, o czym mówi nam Słowo Boże. Bo wyznaje ojcu, zgrzeszyłem przeciwko tobie i przeciwko niebu. On nie ucieka już od odpowiedzialności za swoje czyny, za swoje wybory. A więc zobaczmy, że on nie ma wątpliwości, że złamał tą część przykazań Bożych, która dotyczyła jego relacji rodzinnej. Bo co mówi jedno z przykazań? Mówi: czci ojca swego i matkę, abyś długo żył na ziemi i aby ci się powodziło. Jego życie zaś skończyło się przy korycie, a o powodzeniu to można było pomarzyć. Jakoś temu, który dał mu pracę, nie czytamy, że działo się jakoś szczególnie źle. Złamał ten młody człowiek także tą część przykazań, która dotyczyła relacji z Bogiem w niebie. Dlatego mówi o grzechu przeciwko niebu. Roztrwonił dziedzictwo, które było wprost kojarzone z Bożym błogosławieństwem w tamtych czasach. Żył rozrywkowym, rozwiązłym życiem. Co nam ta historia więc mówi? Mówi nam, że nie ma możliwości powrotu do Boga bez nazwania rzeczy po imieniu i wzięcia na siebie za to odpowiedzialności, co wiąże się z moim grzechem i jego konsekwencjami. Ludzie winią cały świat za swoje błędy, za swoje złe wybory, za nieudane życie i uprawiają taką psychologię i tkwią w tej swojej pułapce cały czas i nic się nie zmienia. Nie dość, że nic im to nie daje, to naprawdę nic się w ich życiu nie zmienia. Nie rozumieją, że z powodu tego, jak patrzą na swoje życie, nie mogą oderwać się od swojego koryta, czymkolwiek ono jest. Weźmy to więc w cudzysłów. Jadą przez życie na takim przysłowiowym flaku. W oponie nie ma już dawno powietrza i zamiast się zatrzymać, zmienić koło, jadą dalej, szukając zastępczych dróg, zastępczych środków, które nie rozwiązują problemu, a przynajmniej nie rozwiązują trwale. Bo może jakoś to będzie, bo może jakoś się samo ułoży. No i co, układa się? Nie. Im dalej jadą, tym trudniej jest im opanować kierownicę. Bo tak właśnie wygląda ta jazda na flaku. Znamy to czasem dobrze z autopsji, przynajmniej ja poznałem. Tak wygląda życie człowieka, który oszukuje sam siebie w nadziei, że jakoś to będzie. Wiecie, spotkałem w życiu różnych ludzi, którzy zmieniali często pracę, bo mieli, jak twierdzili, nieciekawych, wrednych szefów. A chociaż zmieniali ją wiele razy, ciągle mieli takiego jakby pecha, bo trafiali na jeszcze wredniejszego pracodawcę. Spotkałem ludzi, którzy przenosili swój adres po kilka, kilkanaście razy w życiu, zmieniając miejsce zamieszkania i ciągle trafiali na paskudnych sąsiadów albo niesprzyjające im okoliczności. Znam ludzi, którzy po kilka razy zmieniali też swoich partnerów. Początek był dobry, jak z filmowego romansu, ale po czasie okazywało się, że on to jakiś despota albo flejtuch życiowy, a ona to jakaś zrzęda albo pijawka. A może problem jednak nie leży w firmie, w której teraz pracujesz, ani tej poprzedniej, gdzie byli wredni szefowie, a może nie jest związany z przykrym sąsiadem i tym jeszcze gorszym obecnym. Może nie masz jednak pecha, że trafiasz na niesprzyjające okoliczności. Może jest jednak tak, że problem tkwi we mnie, w tobie. I ktoś ci w końcu musi powiedzieć prawdę, czy ją przyjmiesz, nie wiem, ale ktoś musi w końcu ci powiedzieć, że trzeba przejrzeć na oczy, opamiętać się, wejrzeć w siebie jak ten młody człowiek i zobaczyć, że przenosząc się z miejsca na miejsce w rzeczywistości przenosisz tylko swoje nierozwiązane problemy, które ciągle są z tobą. Bo dopóki nie uznasz i dopóki nie przyjmiesz odpowiedzialności za to, czego sam winien jesteś, nic się w twoim życiu nie zmieni. Syn marnotrawny, opuszczając swoje rodzinne strony, nie wiedział, jakie okoliczności spotkają go w życiu. Ta droga wydawała mu się dobra i prosta, a zaprowadziła go niemal na śmierć. Nie wiedział, że przychodzi głód. I ty też nawet nie wiesz, czy nie przychodzi gorszy czas od najgorszego, jaki przeżyłeś. Niektórzy z nas może przeżyli już trudne chwile i mogliby dużo mówić o sytuacjach, które przeszli. I zdaję sobie sprawę też z tego, że tylko Bóg zna nas najlepiej i zna nasze problemy. i wiem, że tylko On w pełni może poradzić sobie z traumą przeszłości, nieudanym małżeństwem, zranieniem z dzieciństwa, odrzuceniem, jakiego ktoś doświadczył, czy przykrością, której nie potrafię przebaczyć osobie, która to mnie skrzywdziła, zraniła. Cokolwiek to jest, to moje wezwanie jest takie: nie zostań przy swoim korycie. Może tego problemu, jaki ci doskwiera, oczywiście nie nazwiesz korytem, ale każdy człowiek ma swój kres i wie, kiedy już dalej nie może. Kiedy już dalej nie chce. Nie chce sam zmagać się z czymś. Nie chce doświadczać już tej bezradności. I to jest właśnie czas koryta. To jest punkt zwrotny w twoim życiu albo miejsce, w którym pozostaniesz dłużej niż chciałbyś, chciałabyś pozostać. Decyzja należy do ciebie. Lecz spójrz na tego młodego, młodszego syna z tej historii. On przyszedł do ojca, tak jak my powinniśmy przyjść do Boga. Tak jak on wrócił do swego ojca. Tak Biblia w tym miejscu mówi: wróć do Boga. Przybliż się do Niego. Nie myśl, że najpierw musisz odpracować za swoje winy, że musisz zapracować na ojcowską miłość, żeby zasłużyć sobie na dobre przyjęcie. Nie myśl, że najpierw trzeba coś udowodnić, żeby odzyskać miłość ojca. Tak między nami, ludźmi, tak często bywa. Jak nie zasłużysz, to się nie zbliżaj. Ale Bóg jest inny niż człowiek. Pomimo tego, iż ten syn potraktował ojca tak okropnie, jak gdyby on umarł dla niego. W rzeczywistości, jak mówi ojciec, to ten syn umarł. I pomimo tego, jak on potraktował ojca, zobaczcie, w tej historii ojciec przywrócił go i podniósł jego życie do dawnej godności. Nałożył pierścień, dał piękną szatę, zorganizował wielką ucztę powitalną, a to dopiero jest pakiet powitalny, słuchajcie. Ojciec wywyższył swego umarłego syna, pomimo tego, że ten chciał zapracować na jego miłość. I wróciła radość do tego domu. Niezwykła historia. Ale spójrzmy, co wydarzyło się chwilę potem, 25 werset. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał: co to jest? Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Spójrzmy, że nie tylko syn marnotrawny, ten młodszy, myślał, że trzeba zapracować na miłość ojcowską. Ale czytając tą historię, widzimy, że jego starszy brat również starał się zaskarbić przychylność ojcowską. W ten sposób można powiedzieć, że obydwaj się zagubili. Bo jeden i drugi myślał, że na miłość ojca trzeba zasłużyć. Ten drugi harował w nadziei, że chociaż koźlątko. Morał z tej historii płynie następujący. Można w życiu się zagubić daleko od domu, ale można się zagubić również blisko, nawet we własnym domu. Można się zagubić nie chodząc nigdzie do kościoła, a można również być zgubionym chodząc co niedzielę do własnego kościoła. Kiedy czytamy tą historię w szerszym aspekcie, mam na myśli cały rozdział, to widzimy najpierw historię o zgubionej owieczce. Gdzie ona się zagubiła? Daleko. Ale została odnaleziona. Potem czytamy historię o zgubionym groszu. Gdzie zagubił się zgubiony grosz? Blisko, bo zagubił się w domu pewnej kobiety, która zaczęła rozpaczliwie go szukać. Ale znalazła. I mamy trzecią historię o synu marnotrawnym, gdzie młodszy zagubił się daleko, ale starszy również ze swoim sposobem myślenia i patrzenia na ojca, co obrazuje nam sposób patrzenia na Boga, również się zagubił. Więc zobaczcie tą spójność Ewangelii 15 rozdziału w tym przekazie, jaki Bóg ma dla człowieka. I zwróćmy też uwagę na słuchaczy, którzy po raz pierwszy tą historię usłyszeli i zrobili wielkie oczy. Gdy Jezus opowiedział tą przypowieść, szły za nim tłumy, grzesznicy i celnicy, ale także podążali w pewnej odległości niezadowoleni, rozgniewani, trochę jak ten starszy syn, faryzeusze i uczeni w piśmie. Grzesznicy i celnicy odrzucili Boga, odrzucili życie według Słowa Bożego, odrzucili przymierze, pogardzili przykazaniami, zdecydowali się pożyć trochę jak poganie. Oni byli jak ten młodszy syn, który udał się gdzieś daleko do kraju i tam roztrwonił w niemoralny sposób majątek ojca. Ale faryzeusze, uczeni w piśmie, chociaż mieli księgi, mieli poznanie, mieli uprzywilejowaną pozycję w Izraelu, mieli świątynię, mieli obrzędy, pilnowali tradycji, pilnowali zwyczajów. Oni byli jak ten starszy syn, który zagubił się blisko. Chociaż ciągle był w domu swego ojca, on też jednak myślał niewłaściwie, że na miłość ojca trzeba zapracować, żeby cokolwiek od niego otrzymać. Nie rozumiał miłości ojcowskiej. Tak jest do dzisiaj. Wielu nie pojmuje miłości Ojca, że jest gotów obdarzyć nas niczym niezasłużoną przychylnością. Biblia nazywa to łaską, łaską Boga. On gotów jest wyświadczyć ci dobro, pomimo uczynionego przez nas zła, pomimo niewłaściwie wybranej drogi w życiu. I to jest właśnie Boża łaska. Bóg chce ci zaoferować wiele Bożej łaski, ale potrzebujesz najpierw mieć punkt zwrotny w swoim życiu. A tego nikt za ciebie nie zdecyduje. Nie musisz stać się lepszy, żeby przyjść do Ojca. Nie musisz zasłużyć, żeby doświadczyć miłości Boga. O tym właśnie jest ta historia. A więc, drogi słuchaczu, pomyśl teraz. Zgubiłeś się daleko od swojego domu, jak syn marnotrawny? Czy zgubiłeś się blisko swojego domu, w swoim domu, jak ten starszy syn? Gdzie jest, wracając do początkowego obrazu, twoja przybita opona? Pomyśl, czy jesteś zgubiony, czy znaleziony? Jak myślicie, jaki moment tej wielkiej przemiany tego młodego syna był najtrudniejszy? Bo mamy w rzeczy samej taki obraz niezwykłej przemiany życia. Myślę, że nie ten, w którym sobie pomyślał on te wszystkie dobre rzeczy, ani nawet ten, w którym sobie coś postanowił dobrego. Jedna z polskich piosenek, bodajże z repertuaru Anny Jantar, a więc historyczna sprawa, ale ona mówi, ta klasyczna melodia, mówi, że w życiu najtrudniejszy jest pierwszy krok. Drugi i każdy następny już jest łatwiejszy. Syn marnotrawny być może pomyślał, nie wiem, jak długo zajmie mi powrót do ojca. Nie wiem, co spotka mnie w tej podróży. Nie wiem, z jakimi przeciwnościami się zmierzę. Nie wiem, jakich nieprzychylnych sobie ludzi po drodze spotkam. Nie wiem, co będzie w chwili, gdy stanę przed ojcem. I nie wiem, co powie na to wszystko mój starszy brat. Ale jedno wiem. Oderwę się od swojego koryta i zrobię ten pierwszy krok. I zrobił. Nie jeden. I za każdym razem, gdy okoliczności będą przeciwne, może mówił sobie, będę robił kolejny krok. I każdego następnego dnia może powtarzał sobie, podejmę znowu tą samą decyzję. Następny krok. Drogi przyjacielu, który słuchasz tego, jeśli dotąd jeszcze jesteś z nami, jeśli chcesz zbliżyć się do Boga, zrób swój pierwszy krok. Bóg już go zrobił. Zbliżył się do ciebie. Posłał Jezusa Chrystusa na ten świat. Weź więc teraz odpowiedzialność za to, gdzie jest teraz twoje życie. Uznaj, że to grzech oddala cię od Boga. I powiedz sobie, to jest czas na zmianę. Jest ona możliwa. Jest ona potrzebna. Jest ona konieczna w moim życiu. A więc przyjdź do Boga, a On cię wesprze, nie odwróci się od ciebie. Przebaczy twoje grzechy, podniesie cię, podniesie twoją godność. Zaczniesz widzieć siebie, swoje życie we właściwym świetle. Nie będziesz musiał chodzić do psychologa, by zbudować swoje poczucie wartości. Od Boga je przyjmiesz. Zmiana stanie się twoją rzeczywistością. I ten Bóg, jak ten Ojciec, czeka na ciebie, aby wybiec w twoją stronę, gdy cię tylko ujrzy, aby cię podnieść i ucałować. Kochający ojciec czeka na swojego zgubionego syna, na zagubioną córkę. Historia kończy się słowami Jezusa, 15 rozdział, 32 werset. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I to jest pragnienie Boga, aby zgubiony człowiek się odnalazł, aby ten, który umarł, wreszcie ożył. Dlatego posłał Bóg na ten świat swojego Syna Jezusa Chrystusa, który to wielokrotnie o sobie powiedział. Przyszedłem, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Przyszedłem wypełnić wolę Ojca. Bo Bóg tak bardzo umiłował nas, że posłał swojego Syna do nas, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Aby każdy, kto się w życiu pogubił, mógł się naprawdę odnaleźć. Miał szansę się odnaleźć. Czy słyszysz to? Kimkolwiek jesteś, nieważne, czy jesteś blisko, czy jesteś daleko, On cię kocha i nie chce, abyś zginął, abyś zginęła. Tylko wejrzyj w siebie i podejmij dobrą decyzję powrotu do Boga. Zrób ten pierwszy krok. Być może teraz zastanawiasz się nad tym, co usłyszałeś, co usłyszałaś. I jest taka burza mózgu. Kalkulujesz, rozważasz, sięgasz myślami wstecz i z niedowierzaniem patrzysz w przód. Więc mam dla ciebie końcowe słowo, którego wierzę, że powinieneś usłyszeć. Słowo to wypowiedziane było ustami najmądrzejszego człowieka, jaki kiedykolwiek żył na ziemi. Tak mówi o nim Biblia. Słowo to zostało zapisane dla potomnych, dla mnie i dla ciebie w Piśmie Świętym, dla wszystkich następnych pokoleń. Są to przypowieści Salomona, 3 rozdział, 5 i 6 wers, gdzie czytamy: Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostował będzie twoje ścieżki. A więc zwróć się do Boga, przyjdź do Jezusa. Nie polegaj już na tym, co sam możesz wymyślić. Weź przykład dla siebie z tej dzisiejszej historii. To jest czas na zmiany. Ale są rzeczy, których nikt nie jest w stanie zrobić za mnie, za ciebie. Wejrzyj w siebie. Doświadcz zwrotu akcji w swoim życiu. Jeśli potrzebujesz modlitwy, porady duszpasterskiej, rozmowy, skontaktuj się z nami. Możesz to zrobić w obecnym czasie przynajmniej, poprzez nasz kanał Facebook albo wchodząc w kontakt z osobą, która udostępniła ci to przesłanie. Możesz napisać także na naszej stronie kościoła na adres mailowy. Z pewnością ktoś się skontaktuje. Niech cię Bóg błogosławi. Wracaj prędko do Boga. Amen.